Dzisiaj mamy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Przy tej okazji zwykle wspominamy życie, poświęcenie wielu naszych rodaków, którzy walczyli o wolność. Wspominamy decyzje, odwagę wielu przywódców naszego narodu. Kościół zawsze powinien być zaangażowany w życie własnego kraju, w życie ludzi. Powinien nieść im nadzieję, wiarę, miłość i przyczyniać się do poszerzania sfery wolności. I dzisiaj powiemy na temat przywództwa. Przywództwa, ale nie w państwie, ale powiemy na temat przywództwa w Kościele. Kim są przywódcy w Kościele według Pisma Świętego? Jak Kościół powinien być prowadzony, jak powinien być zarządzany? Również w kontekście naszych potrzeb, w kontekście naszej sytuacji, naszego Kościoła. Też myślę, że to jest ważny, praktyczny i aktualny temat. Dzięki. Także powiemy, jak Kościół powinien być zarządzany, jak powinien wyglądać Kościół. Na kolejnym kazaniu powiemy, jakie starsi zboru, starsi Kościoła powinni mieć cechy, kwalifikacje i co jest ich odpowiedzialnością. Dla kogoś się to może wydawać rzecz bardzo jakaś drugorzędna, trzeciorzędna, nieważna, mało praktyczna, ponieważ co mi z tego przyjdzie? Dlaczego to mnie dotyczy? No, jeżeli jesteśmy częścią Kościoła, to sposób jego funkcjonowania, zarządzania i organizacji dotyczy nas wszystkich. I nie są to rzeczy mało ważne, ponieważ po pierwsze Bóg chce, żebyśmy mieli zdrowe oczekiwania od przywódców w Kościele. Bóg chce, żebyś modlił się, modliła się o przywódców w Kościele, ale Pan Bóg również chce, żebyśmy dojrzewali, żebyśmy dążyli do tych postaw, cech, które charakteryzują liderów w Kościele. Kiedy Biblia mówi na przykład, że starszy w zborze ma być gościnny, opanowany, niechciwy na grosz, to oznacza, że wszyscy powinniśmy dążyć do tego standardu, a nie tylko przełożeni w Kościele. Kościół został założony przez Pana Jezusa Chrystusa. Nie jest on ludzkim tworem. Co oznacza, że misję ma z góry, powierzoną z góry, z samego nieba. Nie zostaliśmy powołani po to, żeby być piątą, czy szóstą, czy siódmą kolumną PiSu, PO, czy Nowoczesnej, ale jesteśmy po to, żeby nieść poselstwo świecie, poselstwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Panem Kościoła nie jest człowiek, ale Jezus Chrystus. I Pan Jezus nie tylko założył swój Kościół, ale też przekazał nam pouczenia, jak Kościół powinien funkcjonować, kto może być jego częścią, jak powinien być zarządzany, żeby uchronić nas od grzesznych ambicji, od jakiegoś nieokreślonego, tak jak dzisiaj się słyszy, prowadzenia ducha. Niech duch nas prowadzi, organizacja i struktura zabija ducha, niech duch nas prowadzi. Bóg założył Kościół, Jezus założył Kościół, ale też powiedział, jak ma być zarządzany, żeby uwolnić nas od ludzkiego widzimisię. W 1 Tymoteusza 3:15 czytamy: gdyby jednak moje przyjście się odwlokło, mówi Paweł do Tymoteusza, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Wiedz, jak należy postępować w domu Bożym. Są pewne zasady, pewne ramy organizacyjne do każdego zboru tak naprawdę. Czyli z jednej strony Kościół jest organizmem, Pismo mówi, że jesteśmy duchowym ciałem Jezusa Chrystusa, ale jesteśmy też ciałem widzialnym, ciałem, które ma określoną strukturę. Jednym z zasad, jeśli chodzi o zarządzanie Kościołem, jest przywództwo starszych. Dzieje 14:23. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, którego uwierzyli. Biblia mówi o przywództwie starszych. Z powodu grzechu oczywiście nie lubimy mówić o jakimkolwiek porządku, o jakimkolwiek poddaniu, o jakichkolwiek autorytetach, ale Biblia mówi, że potrzebujemy pobożnego przywództwa i mówię tutaj, używam słowa pobożnego, nie mówię potrzebujemy przywództwa, potrzebujemy pobożnego przywództwa, a podkreślam to dlatego, że jesteśmy wszyscy w niebezpieczeństwie, jeżeli Kościołem zarządzają ci, którzy nie lubią się poddawać jakimkolwiek innym autorytetom. Dlatego kiedy apostoł Piotr pisze swój list, mamy dwa listy Piotra w Biblii, kiedy pisze swój list, to wskazuje nie tyle nawet na swój autorytet jako apostoła, ale mówi, że jestem jednym ze starszych. 1 Piotra 5:2. Starszych wśród was napominam jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Tak? Arcypasterz jest jeden, jest nim Jezus Chrystus. Natomiast pasterze Kościoła, Bóg ustanowił pasterzy w Kościele, ale nie są oni osobami, które stoją ponad wiernymi, ponad owcami. Pasterze w Kościele to nie są ci, którzy pchają owce, którzy dyrygują owcami, wydają rozporządzenia. Są tymi, którzy raczej idą w pierwszej linii, prowadząc owce poprzez własny przykład. Nie są dyrygentami, są raczej takimi, jak gdyby to przyrównać do orkiestry, to są właśnie pierwszymi skrzypkami pośród wielu innych skrzypków. Nie dyrygentami. Dyrygentem jest Bóg. Także powinni być wzorem, a nie panami nad wiernymi. Dla wielu chrześcijan zarządzanie Kościołem to nie jest w ogóle zagadnienie, któremu warto poświęcać jakąkolwiek uwagę. No to jest nieduchowe, bo wiadomo, przecież Duch Święty ma prowadzić swój Kościół. Po co w ogóle o tym nauczać, po co o tym mówić? I ciekawe, ironią jest to, że wielu ewangelicznych przywódców bardziej martwi się o strukturę państwa niż o strukturę Bożego Kościoła. Chętnie rozmawiają o strukturze państwa, o rządzie, o senacie, o prezydencie i tak dalej, niż o Kościele. I chrześcijański przywódca raczej nie powie, a wiesz co, to nie ma znaczenia, jak zorganizowany jest rząd, jeśli tylko istnieje jakaś forma rządów. Nikt tak nie powie. I to samo, tego samego nie powinniśmy mówić o Kościele. Najgorsze spustoszenia wiary chrześcijańskiej były często rezultatem przyjęcia zupełnie niebiblijnego myślenia o strukturach kościelnych. Oczywiście, same struktury nikogo nie zbawią, jeżeli za sterem będą nieodpowiedzialni ludzie. Ludzie, którzy mają zepsute serce, którym będzie brakowało miłości do owiec. Nie zapominajmy, że nawet poprawna struktura Kościoła nie powstrzymała przywódców tego Kościoła przed skazaniem Chrystusa na śmierć. Nie? Sanhedryn, żydowski Sanhedryn, czyli mówiąc, można powiedzieć naszym współczesnym językiem, prezbiterium albo synod, wydał wyrok na Chrystusa, potem starał się przekonać zebranie członkowskie, żeby poparł ten wyrok i członkowskie zagłosowało tak, ukrzyżuj go, wypuść Barabasza, tak zagłosowali członkowie Kościoła. I Sanhedryn, czyli prezbiterium, dążyło do tego, żeby ten wyrok został zrealizowany, poparty przez Rzymian. Ale nie możemy zignorować faktu, że w Nowym Testamencie mamy więcej wskazań dotyczących starszych niż na przykład takich tematów jak chrzest czy wieczerza pańska. Nie? Czyli zobaczcie, że biblijna koncepcja starszych jest przedstawiona w Biblii bardziej wyraziście niż wiele innych praw. Dlatego nie powinniśmy tego tematu unikać albo mówić, a tym się niech zajmie pastor. Temat dotyczy każdego z nas, bo każdy z nas jest częścią Kościoła. I od tego zaczniemy. Urząd starszego. Pismo mówi, że zborami lokalnymi powinni zarządzać powołani przez Boga starsi. Dzieje 11:30. Wówczas uczniowie postanowili posłać, każdy według możliwości, doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei. Co też uczynili? Przesławszy ją starszym przez Barnabę i Saula. Czyli starsi zarządzali chociażby kwestiami finansowymi. Starsi byli odpowiedzialni za właśnie kwestie organizacyjne, zarządzanie Kościołem. Czytamy w Dzieje Apostolskie 14:23. Przez wkładanie rąk starszych wyznaczyli w każdym zborze starszych wśród modlitw, postów, poruczyli ich panów, którego uwierzyli. Było grono starszych w Derbe, Listrze, Ikonium, Antiochii. Czytamy o starszych w Efezie. Posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru, apostoł Paweł w Efezie. Byli starsi w Filipii, Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Biskupi to często zamienne określenie starszych w Biblii. W zborach na Krecie również byli starsi. Postanowiłem cię na Krecie, mówi Paweł do Tytusa, w tym celu, abyś uporządkował to, co zostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Czyli mamy starszych. Starszy jest tytułem, który ma swoją genezę w Starym Testamencie i co ciekawe, jest wprowadzony w Starym Testamencie bez żadnego komentarza, również w narracji Kościoła Apostolskiego. To mocno sugeruje, że starszy był po prostu urzędem starotestamentowym, który został przeniesiony do nowego porządku, w erze Nowego Przymierza. I co ciekawe, również w Starym Testamencie nie ma bezpośredniego zapisu o ustanowieniu tego urzędu, co oznacza, że wyrósł on naturalnie z przywództwa w rodzinach, w klanach, w miastach. Wzmiankę o starszych znajdujemy już w Księdze Wyjścia, kiedy Izrael był w niewoli egipskiej. Księga Wyjścia 3:16. Idź i zgromadź, mówi Bóg do Mojżesza, idź i zgromadź starszych Izraela i powiedz im, Pan, Bóg waszych ojców, objawił mi się. A gdy usłuchają głosu Twego, wtedy pójdziesz Ty i starsi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu, Pan, Bóg Hebrajczyków, objawił się nam. Kim byli starsi Izraela? Zapewne to byli właśnie doświadczeni przywódcy. Może przywódcy rodzin, odpowiedzialni, zaufani, ludzie spośród Izraela. Starsi powstawali z ludu, przemawiali i działali w imieniu ludu. Kapłańska Księga 4:13. Jeżeli cały zbór izraelski zgrzeszy nieświadomie i sprawa ta będzie zakryta przed oczami zgromadzenia i tak przekroczą jedno z przykazań pańskich, czyniąc to, czego nie powinni czynić i ściągną na siebie winę, a potem wyjdzie na jaw ten grzech, który popełnili, wtedy zgromadzenie złożycielca na ofiarę za grzech przywiodą go przed namiot zgromadzenia, a starsi zboru położą swoje ręce na głowie tego cielca przed Panem, kapłan zaś zarżnie tego cielca przed Panem. Nie? Czyli starsi kładli ręce, kapłan zarzynał cielce jako ofiarę. 1 Samuela 8:4. Zebrali się wtedy starsi izraelscy, przyszli do Samuela do Ramy. O tym mówiliśmy w kontekście kazania. Byli starsi, którzy zarządzali Izraelem. Często zgodnie z zasadą reprezentacji ciało starszych, czy gremium starszych jest uważane za całe zgromadzenie Izraela, zgodnie właśnie z tą zasadą reprezentacji, tak jak głos rządu jest często uważany za głos narodu, za głos obywateli. Rola starszych pojawia się w całej opowieści Izraela. Kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że ten urząd starszego też jest obecny w judaizmie pierwszego wieku. Często pojawia się nie tylko w Ewangeliach, ale też w dziejach apostolskich. Na przykład Mateusza 21:23. A gdy Jezus przyszedł do świątyni, przystąpili do Niego, gdy nauczał, arcykapłani i starsi ludu. Nie? Dwie grupy, arcykapłani i starsi ludu, mówiąc, jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? 26:3. W tym czasie arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana zebrali się, w pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfasz. Czyli można powiedzieć, że członkami Sanhedrynu byli arcykapłani i starsi. Może być rada zborowa. Pastorzy i starsi. Wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Arcykapłani i starsi ludu. W dziejach apostolskich, gdy zostali zwolnieni apostołowie z więzienia, przyszli do swoich, opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. No zobaczcie, znowu są ze sobą złączeni. Arcykapłani i starsi. Funkcja starszego polegała na rządzeniu, zarządzaniu, sądzeniu. I chociaż w Starym Testamencie niewiele jest szczegółów na ten temat, to wydaje się, że starsi też byli sędziami, żeby rozstrzygać spory, podejmować decyzje w imieniu ludu i wymierzać kary. W Księdze Powtórzonego Prawa w 25:1 czytamy, jeżeli wyniknie spór między mężczyznami, staną przed sądem, gdzie się ich osądzi, i uniewinni sprawiedliwego, a potępi winowajcę, lecz jeżeli ten mężczyzna nie będzie chciał pojąć swojej bratowej, to jego bratowa pójdzie do bramy miasta do starszych i powie, mój szwagier wzbrania się podtrzymać imię swojego brata w Izraelu, nie chce ożenić się ze mną, bezdzietną wdową po swoim bracie. Wtedy starsi jego miasta przywołają go i przemówią do niego. Księga Liczb, 11:16. Rzekł Pan do Mojżesza, zbierz mi 70 mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców, przywieź ich do namiotu zgromadzenia, niech tam staną przed Tobą, Ja zaś wstąpię i będę mówił z tobą i wezmę nieco z ducha, który jest w tobie i włożę w nich i nieść będą wraz z tobą ciężar ludu, abyś ty nie musiał go nosić. Czyli Mojżesz nie miał nosić sam ciężaru, Bóg powołał starszych, aby wraz z nim nieśli ciężar i odpowiedzialność za sądzenie, za zarządzanie społecznością Izraela. Można powiedzieć, że działali też jako senat, udzielając rad i przywództwa w sprawach państwowych. Może jakiś werset też, który o tym mówi. Gdy przyszedł, 1 Samuela 4:3. A gdy przyszedł do obozu, rzekli starsi Izraelscy, dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Sprowadźmy z Sylo do siebie skrzynię przymierza pańskiego. Niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki nieprzyjaciół. 2 Samuela 5:3. Zeszli tedy wszyscy starsi Izraela u króla w Hebronie i król Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed Panem, po czym namaścili na króla Dawida, na króla nad Izraelem. Czyli starsi zarządzali, sądzili, wydawali sprawiedliwe wyroki. Natomiast, i to jest ważna obserwacja, nie ma w Starym Testamencie dowodów na to, że do tego urzędu starszego, była przypisana posługa słowa, nauki prawa, składania ofiar, albo że umiejętność nauczania, czy zdolność nauczania miała jakikolwiek wpływ na kwalifikacje do tego urzędu. W Kościele Starego Testamentu w Izraelu istniało odrębne stanowisko, funkcja, któremu powierzono posługę słowa i sakramentów, może być posługę liturgiczną. I był to urząd lewitów i kapłaństwo z nim związane. Mojżesz, kiedy błogosławił plemię Lewiego, powiedział, powtórzonego prawa 30:39, gdyż przestrzegają słowa Twego, a przymierza Twego pilnują, niech uczą, mowa o kapłanach, niech uczą Jakuba praw Twoich, a Izraela zakonu Twojego. Niech kładą kadzidło w nozdrza Twoje, a całopalenie na ołtarzu Twoim. I zobaczcie, tutaj jest podkreślona ta funkcja liturgiczna kapłanów, która nie była udziałem starszych Izraela. Natomiast wspólnie kapłani, czy lewici kapłani oraz starsi dzielili się obowiązkami sądzenia, zarządzania ze szczególną odpowiedzialnością za trudne sprawy, odpowiedzialnością wobec lewitów, które wymagały od nich znajomości Pisma Świętego. Powtórzonego prawa 17:8. Jeśli za trudno byłoby dla ciebie rozsądzić sprawy dotyczące przelania krwi, roszczeń majątkowych, obrażeń cielesnych jako sprawy sporne prowadzone w twoich miastach, to wstaniesz i pójdziesz do miejsca, które wybierze Pan Bóg i przyjdziesz do kapłanów, lewitów i do sędziego, który będzie wtedy urzędował. Zapytasz się, a oni ogłoszą ci wyrok zgodnie z prawem, a ty postąpisz zgodnie z wyrokiem, jaki ci ogłoszą z miejsca, które wybrał Pan i starannie wykonasz wszystko tak, jak cię pouczą. Czyli zobaczcie, były pewne sprawy, które wymagały zaangażowania właśnie kapłanów czy lewitów w kwestie rozsądzania, ale to nie był ciężar ich odpowiedzialności, ich urzędu. Oni mieli raczej funkcje liturgiczne. Można powiedzieć, sprawowanie sakramentów, liturgii, duszpasterstwo, nauczanie Słowa Bożego. Natomiast zarządzanie wraz ze starszymi było ich dodatkową funkcją. Potem zarżnie tego cielca, kapłańska 1:5. Potem zarżnie tego cielca przed Panem, a synowie Arona, kapłani, ofiarują krew i pokropią tą krwią dookoła ołtarz, który jest u wejścia do namiotu zgromadzenia. Takich rzeczy nigdy nie mieli robić po prostu starsi wzięci spośród ludu. To był wyodrębniony urząd, wyodrębniane funkcje dla kapłanów. Ustanowił też, to jest pierwsza Kronik 16:4, ustanowił też niektórych z lewitów do posługi przed skrzynią pańską, żeby wspominali, dziękowali i wychwalali Pana Boga Izraelskiego. Pierwszy Kronik 15:1. Nabudował sobie też Dawid domów w mieście Dawida i przygotował miejsce dla skrzyni Bożej oraz rozpiął dla niej namiot. Potem rzekł Dawid, nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko lewitom, gdyż to ich wybrał Pan do noszenia skrzyni pańskiej i do obsługiwania jej na zawsze. Czyli zobaczcie, była oddzielna funkcja kapłani, oddzielna funkcja starsi, ale wspólnie stanowili, można powiedzieć, Rady Kościoła, Sanhedryn. Było wyraźne zróżnicowanie w zakresie powołania i zadań jednych i drugich, ale wspólnie tworzyli gremium zarządzające. Kapłani pochodzili z plemienia Lewiego, które było oddzielone dla Pana, także urząd lewicki był zorganizowany zgodnie ze stawem przepisów, które dotyczyły tylko ich. Byli uznani przez Boga za pasterzy w Izraelu, którym przyznano bezpośrednie upoważnienie od Boga, które nie było przypisane do starszych. Natomiast starsi wywodzili się z ludu w sposób, który nie był charakterystyczny właśnie dla lewitów i kapłanów. Lecz nie będą mieli dziedzictwa spośród braci, mówi Biblia, mówi o kapłanach. Pan będzie ich dziedzictwem, jakim obiecał. Jego bowiem wybrał Bóg, Pan Bóg twój, ze wszystkich twoich plemion, aż po wszystkie dni stał na służbie w imię Pana, on i jego synowie. I teraz, to rozróżnienie między starszym a kapłanem było też przestrzegane w judaizmie pierwszego wieku, w czasach Pana Jezusa. To już mówiliśmy o tym, gdy Pan Jezus przyszedł do świątyni, nauczał, czy tam, że arcykapłani i starsi ludu przyszli, mówiąc, jaką mocą to czynisz. W Dziejach Apostolskich czytamy, że podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie, a porwawszy go, przywiedli przed Radę Najwyższą. I słuchajcie, zaczynamy tutaj temat starszych kapłanów czy pastorów od Starego Testamentu, ponieważ kiedy czytamy o zarządzaniu Kościołem w Nowym Testamencie, mamy ten sam schemat. Mamy, po pierwsze, mamy odpowiedniki obu urzędów, czyli starszeństwa i kapłaństwa, przeniesione do Kościoła Apostolskiego w postaci pastorów i starszych zboru. Po drugie, nigdzie w Nowym Testamencie nie jest powiedziane, że dotychczasowy wzór tych oddzielnych urzędów dla zarządzania z jednej strony i dla słowa i sakramentów z drugiej strony został odrzucony albo jest przestarzały. Po trzecie, terminologia urzędu kościelnego jest w wielu miejscach Nowego Testamentu taka sama jak terminologia Starego Testamentu. I po czwarte, urząd starszego jest wprowadzony w listach apostolskich bez żadnej dodatkowej narracji o jego ustanowieniu, co oznacza, że jest po prostu kontynuacją urzędów Kościoła Starego Testamentu, czyli Izraela. Pierwszy Kościół był przyzwyczajony do myślenia o starszeństwie z jednej strony i służbie słowa jako dwóch odrębnych, ale związanych ze sobą urzędach. Dlatego w kościołach protestanckich mamy rady kościelne, rady zborowe, które składają się z pastora lub pastorów, jeżeli zbór stać na to, żeby był więcej niż jeden pastor, ale zwykle jest to pastor plus starsi, ale wspólnie zarządzają kościołem. To nie jest struktura hierarchiczna, to nie jest tak, że pastor ma głos, który się liczy za 10 głosów, a starszy ma głos, który się liczy za jeden głos. Nie, głos każdego członka rady kościelnej jest równoważny. Mają oddzielne funkcje, oddzielne powołania, ale wspólnie zarządzają jednym organizmem. Bez wprowadzenia lub wyjaśnienia w Dziejach Apostolskich w żydowskim otoczeniu starsi przypominają ten starotestamentowy obraz senatu, władców i doradców, a nie nauczycieli. Czyli kiedy myślimy albo modlimy się o biblijnych starszych w Kościele, to nie powinniśmy od nich oczekiwać, że będą robili dokładnie to samo co pastor. To są dwie różne funkcje. Zróżnicowanie apostołów i starszych też mieliśmy na przykład podczas synodu w Jerozolimie w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale. I to też przypomina ten starotestamentowy skład Sanhedrynu. Nie? Mamy kapłanów i starszych. Tutaj gromadzą się apostołowie i starsi. Czytamy w Dziejach Apostolskich 15 rozdział, 4 werset. Gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Tak, zostali przyjęci przez apostołów i przez starszych. Są dwie oddzielne funkcje. W innych miejscach w Nowym Testamencie, też zgodnie z żydowskim użyciem, termin starszy ma szersze zastosowanie i w kilku przypadkach obejmuje zarówno starszych zarządzających, jak i pastorów. Tak? Czyli innymi słowy, można powiedzieć, że każdy pastor jest starszym, ale nie każdy starszy jest pastorem. Jako dowód 1 Tymoteusza 5,17. 1 Tymoteusza 5:17. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy się podjęli zwiastowania słowa i nauczania. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Czyli zobaczcie, że mamy tutaj jakby dwie grupy starszych. Mamy jedno gremium, spośród którego są tacy, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. To oznacza, że zwiastowanie słowa i nauczanie nie jest konieczną odpowiedzialnością każdego starszego. W Nowym Testamencie, tak jak czytaliśmy, termin starszy obejmuje również apostołów. Tak? Piotr mówi, napominam was jako również starszy. Jan w swoim liście mówi, w swoich listach mówi, jako przedstawia się jako starszy. Czyli musimy zauważyć, że podczas gdy apostoł był de facto starszym, pastor jest de facto starszym, to w żadnym razie nie działa to odwrotnie, że nie każdy starszy był apostołem, nie każdy starszy jest pastorem, nie każdy starszy w Izraelu był kapłanem. Nowy Testament rozdziela, Stary Testament również, rozdziela funkcje nauczania i zarządzania, co oznacza, że nie każdy starszy zarządzający jest pastorem. Rzymian 12:8. Tutaj mamy wymienione różne posługi w Kościele, gdzie posługa nauczania i zarządzania są rozdzielone. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Rzymian 12:6. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Nie, mamy nauczanie, napominanie, ale też dar zarządzania, czy bycia przełożonym. 1 Koryntian 12:28 podobnie. Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Tak? Mamy apostołów, dar nauczania, prorokowania i tak dalej, kierowania jako oddzielny dar. Także mamy tutaj znowu kolejne rozróżnienie. Apostoł Paweł wymienia posługę pastorską czy nauczającą wśród różnych urzędów w Kościele apostolskim i w ten sposób odróżnia tą posługę nauczania od urzędu zarządzania. Czyli zarządzanie jest, może powiedzieć, takim dodatkowym funkcją pastora, wynikającym z tego, że powinien znać Boże Słowo i wiedzieć, w jaki sposób Kościół powinien być zarządzany. Także jeszcze raz podsumowując, pastorzy, nauczyciele wraz ze starszymi zarządzającymi prowadzą Kościół i chociaż w przypadku pastora ciężar służby wiąże się z nauczaniem słowa, sakramentami, modlitwą, ewangelizacją, liturgią, to pastor musi być również kompetentny do zarządzania rodziną, Kościołem. Natomiast starszy zboru nie ma ani statusu, ani powołania. Może to robić oczywiście, ale to nie jest ciężar jego odpowiedzialności. Mam na myśli powołanie do nauczania słowa, sprawowania sakramentów. Zwykle nie sprawuje nabożeństwa Kościoła, chociaż podkreślam jeszcze raz, może to robić okazjonalnie, może pełnić te funkcje okazjonalnie, to w żadnym wypadku nie jest pastorem, nauczycielem, od którego powinno się oczekiwać, że będzie robił to, co pastor. Także zbór nie powinien mieć wobec starszego oczekiwań, że na przykład na zmianę z pastorem będzie mówił kazania, że na zmianę z pastorem będzie prowadził nabożeństwa. Może od czasu do czasu to robić, może od czasu do czasu służyć podczas Wieczerzy Pańskiej, ale to nie są jego główne odpowiedzialności, z których Kościół powinien go rozliczać, z których Bóg go rozlicza. Także Kościół apostolski od początku uznał rozróżnienie na urząd starszego i pastora, chociaż czasami, to podkreślam jeszcze raz, czasami oba te funkcje opisywał jednym słowem. Starszy, starsi. Co nie jest błędem. Ale to rozróżnienie, pastor i starsi, ono też spowodowało pewne nadużycia, ono jest biblijne, ale ono też spowodowało, że na początku II wieku można było dostrzec początki polityki biskupiej, nie? Że właśnie ten rozwój hierarchiczny Kościoła wynikał z faktu, że istniało rozróżnienie na pastorów i starszych i spośród pastorów powoływano później biskupów, którzy byli pastorami pastorów i zarządzali zborami w danym regionie. Tylko że powód tutaj był bardziej pragmatyczny i polityczny niż biblijny. Także w Kościele mamy trzy urzędy. Pastor, starszy, którzy tworzą wspólnie radę zboru, oraz diakon, o którym może powiemy kiedy indziej. Krótko mówiąc, diakon jest to funkcja pomocnicza, administracyjna, charytatywna, niezwiązana z zarządzaniem kościoła czy nauczaniem. Diakon jest, można powiedzieć, takim pomocnikiem starszych, który wyręcza ich w sprawach organizacyjnych, technicznych, charytatywnej służby i tak dalej. I Biblia określa powołania każdego z tych urzędów. Oczywiście istnieje też pogląd o dwóch urzędach. W kościołach protestanckich może się spotkaliście, że są po prostu starsi i diakoni. Tak? Ten pogląd pomija rozróżnienie wśród starszych na pastorów i starszych zarządzających. Mówi, że po prostu pastor jest jednym ze starszych, który ma te same zadania, te same powołania, ale pastor jest po prostu najważniejszym spośród starszych, jest głównym zarządzającym spośród starszych zarządzających. Nie sądzę, Biblia nie sądzę, że różnica między pastorem a starszymi, że to jest różnica w hierarchii. Różnica między nimi jest różnicą w kompetencjach. Głos pastora, tak jak wspomniałem, głos starszego zarządzającego, kiedy na przykład rady kościelne głosują, tak? Dążą do jednomyślności, ale czasami jest różnica zdań, musi być głosowanie. Głos pastora i głos starszego zarządzającego są tak samo ważne. To nie jest różnica hierarchii, to jest różnica kompetencji. I największą słabością właśnie poglądu tych dwóch urzędów, starsi plus diakon, jest umniejszenie powołania pastora. Postrzeganie go po prostu jako starszego, któremu powierzono tą dodatkową funkcję nauczania. Ty potrafisz tam mówić kazania, to ty będziesz takim starszym spośród starszych. Ten pogląd nie rozpoznaje, że pastor to jest przede wszystkim człowiek poświęcony do służby Bogu jako szafarz słowa i że to jest powołanie na całe życie, a nie jego jako dodatkowa praca. Tak, starsi zarządzający zwykle mają pracę zawodową poza kościołem. Natomiast służba pastora to jest służba na całe życie. To nie jest jego dodatkowa praca. I podobnie jak w Starym Testamencie, w Starym Testamencie kapłani, tak pastorzy w Nowym powinni być utrzymywani właśnie z ofiar czy dziesięcin ludu Bożego. Także ten niższy pogląd na służbę pastorską, że okej, wybierzemy ciebie, bo ty tam potrafisz mówić kazania i trochę ci zapłacimy, będziesz miał tutaj pół etatu, tam pół etatu. Ten niższy pogląd na służbę pastorską jako jednego z członków starszyzny, który po prostu ma więcej czasu, wytworzył w zborach zupełnie niebiblijne oczekiwania od pastorów i spowodował, że wielu pastorów, znam takich, żyje po prostu na granicy biedy, że to prowadzi do wielu konfliktów, bo nikt nie wie, czym się powinien zajmować pastor, a czym starszy zboru. I o pastorze myśli się na zasadzie, wiesz co, jesteś jednym z nas, dajemy ci trochę grosza, sypiemy ci trochę kasy, żebyś realizował nasze oczekiwania. Tak? I tak to wygląda, że pastor w niektórych społecznościach jest takim najemnikiem zgromadzenia, na którego się zrzucimy, żeby wszystko jakoś się kulało. Więc my ci płacimy, więc ty musisz realizować nasze oczekiwania. Ale bycie pastorem jest powołaniem na życie. To jest praca całego życia, żeby głosić Słowo Boże z gorliwością, odwagą, dokładnością i mocą. Nie może być tak, że pastor staje za kazalnicą i mówi, ojej, nie mogę tego powiedzieć, bo z roboty mnie wyleją. Ja pracuję na uniwerku, a to, co powiem w czasie nauczania, wykładu albo napiszę na blogu, jest tak politycznie niepoprawne, że zaraz będę miał konsekwencje i wywalą mnie z roboty. Pastor nie może bać się tak mówić tego, co mówi Boże Słowo. Musi być oddzielony dla służby Bożego Słowa i wspólnie, wspierany przez starszych, zarządzać społecznością ludu Bożego. Także w pierwszej kolejności pastor jest nie tyle starszym, wybranym spośród ludu, co sługą Słowa Bożego, odłączonym do tego zadania przez Boga. I to go odróżnia od starszych. Mają odmienne funkcje, ale wszyscy starsi wspólnie nadzorują wszystkie służby. Pewne służby starsi i pastor mogą prowadzić razem, do pewnych mogą być oddelegowani, ale podstawowa odpowiedzialność za kościół lokalny jest w Radzie Zborowej, nie w rękach jednego człowieka. Dlatego nawet w naszych dokumentach kościelnych, kiedy jest mowa o starszych, jest powiedziane w liczbie mnogiej. Zborem zarządzają starsi. To, że w naszym kościele póki co mamy jednego pastora, jest to sytuacja tymczasowa, jest to sytuacja misyjna. Natomiast dojrzałość kościoła przejawia się w tym, że powinniśmy modlić się o starszych, powinniśmy dojrzewać jako społeczność, jako wspólnota. Dobrą ilustrację odpowiedzialności pastora i starszych mamy w historii bitwy Izraela z Amalekitami. Kiedy pamiętacie, tam jest taka sytuacja, że Mojżesz ma ręce wzniesione ku niebu. I kiedy Mojżesz miał ręce wzniesione ku niebu, to Izrael miał przewagę w bitwie. A kiedy już te ręce mu ścierpły i opuszczał ręce, no to Amalekici mieli przewagę w bitwie. No i wtedy co się stało? No wtedy Aaron i Hur podtrzymywali ręce Mojżesza. I kiedy te ręce mu podtrzymywali, no to Izrael zwyciężył. Myślę, to jest jakby ilustracja dwóch ważnych prawd, myślę. Po pierwsze, Izrael zwyciężał w jego bitwach, kiedy jego przywódcy mieli ręce wzniesione do nieba. Kiedy na nabożeństwie wznosimy ręce do Boga, kiedy wołamy o Boże błogosławieństwo, jest to może nie jedyny, ale jeden z najważniejszych, jest to jeden z najważniejszych strategii prowadzenia duchowych bitew o naszą kulturę, nasz naród, nasz kraj, naszych rodaków. Ręce wzniesione do nieba. To jest strategia bitwy o kulturę, o rodziny, o małżeństwa Kościoła Bożego. Po drugie, to jest ilustracja tego, jak ma wyglądać służba starszych. Pastor nie jest powołany, żeby robić wszystko. Pastor prowadzi nabożeństwo, głosi słowo, naucza, sprawuje sakramenty, ewangelizuje, ale kluczowa rola jest starszych, takich właśnie Aaronów. Tak, inną rolę miał Mojżesz. Mojżesz miał wznosić ręce, ale co miał robić Aaron? Aaron miał podtrzymywać te ręce. I to od zaangażowania każdego z nich w jego zadaniu zależał sukces Izraela, a więc całego zboru pańskiego. Podsumowując, cztery rzeczy na sam koniec. Po pierwsze, módlmy się o to, żeby Pan Bóg powoływał w naszym zborze starszych, którzy pragną służby dla Boga i ludzi. Starsi, znowu liczba mnoga, zobaczcie, w Biblii to się pojawia, starsi, zwykle to jest w liczbie mnogiej, starsi, istnienie starszych w Kościele, to jest przejaw pewnego dobrego, dojrzewającego etapu Kościoła. Tak jak powiedziałem, o ile na początku służby zboru, to jest normalna rzecz, że jakiś człowiek jest delegowany do zakładania Kościoła, ale kiedy Bóg błogosławi tej służbie, kiedy pojawiają się ludzie, kiedy pojawiają się Boży mężczyźni, Boże kobiety, z czasem pojawiają się nowe potrzeby i potrzeba też starszych zboru, którzy wraz z pastorem będą tworzyli radę kościelną. Tak jak powiedziałem, również nasze statuty kościelne mówią o samodzielnym, niezależnym kościele, który ma minimum dwóch starszych, czyli pastor plus przynajmniej jeden starszy zarządzający. Po drugie, miej zdrowe oczekiwania od pastorów i starszych. Więcej o tym powiemy na kolejnym kazaniu, ale pamiętaj, że odpowiedzialność za Kościół to nie jest sprawa pastorów i starszych, ale to jest twój biznes, to jest biznes każdego z nas. Starsi dźwigają ciężar zarządzania i prowadzenia zboru, ale to od zaangażowania całej armii, a nie kilku oficerów, zależy zwycięstwo w bitwie i w całej wojnie. Po trzecie, starsi mają odpowiedzialność wobec członków Kościoła, ale i członkowie Kościoła mają odpowiedzialność wobec starszych. Jedni i drugi nie mogą ich lekceważyć, swoich odpowiedzialności, z powodu tego, że ktoś tam zaniedbuje swoje odpowiedzialności. Czwarta rzecz. Piękno Kościoła wiąże się między innymi z tym, jak jest zarządzany. Nie ma to być odbicie sposobu rządzenia w świecie. Bóg nie wybrał na starszych w Kościele tych, którzy najgłośniej krzyczą, rozpychają się, dążą do władzy i traktują stanowisko w Kościele jako drabinę do kariery. Wyobraźcie sobie, mogła być taka sytuacja w pierwszym kościele, kiedy jeszcze nawróceni, tam nie wiem, setnicy na przykład, nie? Mieli niewolników. Niewolnik się nawraca i ten niewolnik zostaje starszym zboru, któremu ten setnik jest zobowiązany też lojalność, szacunek. Bycie duchownym to nie jest sposób na bycie szanowanym, poważanym i wpływowym. Jezus potępiał tych, którzy obnoszą się kapłanów z długimi szatami. Nie dlatego, że problem jest w długich szatach, ale problem jest tu, w sercu. Bycie duchownym, bycie starszym, bycie pastorem, to jest służba. I Chrystus dał nam przykład, jak ona ma być prowadzona, jak ma być prowadzona owczarnia. Poprzez służbę i przykład, a nie wydawanie rozporządzeń tylko i jedynie. Bogowie, zobaczcie, i to odróżnia naszego Boga od bogów narodów. Bogowie narodów, bożyszcze narodów, można powiedzieć, dają swoim wyznawcom instrukcje, dają swoim wyznawcom wyraz swojej woli w różnych pismach. Natomiast Bóg Biblii dał nam siebie. I tacy powinni być starsi. Dać siebie, a nie jedynie instrukcje. Ale to nie tylko starsi. Każdy z nas taki powinien być. Powinniśmy dawać siebie, a nie jedynie instrukcje, co ta lub tamten ma robić. Tacy powinniśmy być. Wstępujmy w ślady naszego dobrego pasterza. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo i dziękujemy Tobie za Twój Kościół, za piękno Twojego Kościoła, za to, że objawiasz w swoim słowie, że nie tylko go, Panie Jezu, powołałeś, ale też określiłeś, w jaki sposób powinien być zarządzany i prowadzony. Daj, Panie, aby każdy z nas przyczyniał się do tego, aby ta święta duchowa budowla była piękna, aby rosła, aby była chwalebna, by była zbudowana nie z kamieni, złota, srebra, ale z owoców ducha. Pragniemy, Panie Boże, sytości dla naszych dusz. Pragniemy Twojego zaspokojenia i radości i pokoju. Spraw, Panie, aby Twoje słowo, aby głoszone słowo kruszyło w naszych sercach zatwardziałość grzechu, jakieś zwątpienie, letniość wiary, aby Twoje słowo wydało właśnie dobry owoc w naszym życiu, który płynie ze szczerej, nieobłudnej wiary. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.